Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne będzie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Piotrze, ty jesteś skałą. Na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie zwyciężą. Tymi słowami boski Zbawiciel odezwał się do Szymona, Piotra, prostego rybaka, który umiał tylko łowić ryby. Piotr w tym momencie pewnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówi do niego mistrz. Jak dobrze wiemy, obiecywał, że będzie zawsze mu wierny, nigdy się go nie zaprze. Co się stało potem, dobrze wiem. Ale kiedy apostołowie zebrali się w wieczorniku na kolejną modlitwę, z obawy przed Żydami zamknęli drzwi, wtedy Duch Święty napełnił ich taką mocą, że ci zatrwożeni apostołowie wyszli z wieczernika i zaczęli wręcz krzyczeć wszystkim o tym, którego zabili, powiesili na krzyżu, a oni go dzisiaj wyznają. Wtedy zrozumieli słowa, które im mistrz powiedział: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Zaczęli zakładać pierwsze wspólnoty, pierwsze gminy chrześcijańskie, udzielali chrztu, kościół się rozrastał. Gminy, czyli te wspólnoty, dzisiaj byśmy nazwali je parafie, zaczęły powstawać bardzo licznie i to nie tylko na ziemi Chrystusowej. Apostołowie dosłownie poszli w świat, aż na krańce, jak rozumieli wtedy geograficzne położenie. Do dzisiaj te parafie istnieją i do dzisiaj powstają ciągle nowe. I słusznie wspomina ksiądz proboszcz dzisiejszą 31. rocznicę powstania tej wspólnoty, tej rodziny, której na imię parafia. Wprawdzie nieoficjalnie, czyli nie mając wówczas podstaw prawnych według ówczesnej nomenklatury, nie mając osobowości prawnej, istniało duszpasterstwo świętego Wojciecha już od 1 października 78 roku, czyli 33 lata temu. ale dobrze pamiętamy, co się działo w roku 80. Ówczesne władze, chcąc wyciszyć, tak się im wtedy wydawało, powstające ogniska strajkowe, próbowały Kościołowi w cudzysłowie coś dać. A więc w 80. roku pozwolono ówczesnemu ordynariuszowi, późniejszemu kardynałowi nominatowi, Ignacemu Jerzowi, ustanowić dwie parafie. Jedną świętego Wojciecha na Rokosowie, drugą świętego Ducha na tak zwanym wówczas osiedlu Północ. Powstała nowa rodzina, nowa parafia. Jak każda rodzina potrzebowała domu. I wtedy zaczęliśmy się starać o ten dom. Jest nim ten kościół, w którym się dzisiaj znajdujemy. Co znaczy dom, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Dom to nawet cztery ściany, ale tworzące bezpieczeństwo. Dom to drzwi, które można zamknąć na klucz i wtedy w tym domu się jest bezpiecznym. Ten dom to matka, ojciec, dzieci, dziecko, często rodzice, dziadkowie, to wspólnota. I dobrze wiemy, nie ma lepszego sposobu wychowania człowieka nad wspólnotę, którą tworzy rodzina. I dlatego tak bardzo Kościół zabiega o tę rodzinę, aby była silna, aby była trwała, aby była związana ze sobą. Wtedy tej rodzinie nic nie grozi. Wtedy tym dzieciom nic nie grozi. One mają za sobą miłość matki i miłość ojca. Miłość rodzicielską, miłość rodzeństwa, miłość całej rodziny. W tej wspólnocie, w tej rodzinie jest pewność, jest spokój, jest radość. Tam się nikt nie boi. Dlatego dzisiaj zauważamy uderzenie w rodzinę. Tak mocne uderzenie w rodzinę. Rozbić rodzinę to rozbić jedność i osłabić człowieka. A człowiek osłabiony jest podatny na wszelkiego rodzaju zło. Dzisiaj Ewangelia Święta wspominała o weselu w Palestynie. Zwyczajem żydowskim było, aby narzeczony szedł do domu swojej narzeczonej, a potem uroczyście w obecności bliskich, w obecności zaproszonych gości, wprowadzał tę swoją narzeczoną jako żonę do swojego domu. Towarzyszyły temu druhny, które miały ze sobą lampy oliwne dlatego, że odbywało się to po zachodzie słońca, a odległość od domu oblubieńca do domu oblubienicy mogła być różna, czasem daleka, a więc mogło to się przedłużać. I czekały te druhny ze swoimi lampami na przyjście oblubieńca, aby wprowadzić go do domu i samym wejść do tego domu. Mówi nam Ewangelia Święta dzisiaj tak w sposób dość lakoniczny. Pięć było rozsądnych, a pięć nieroztropnych. Tłumaczenia minionych lat były bardziej radykalne. Mianowicie mówiły one, pięć było mądrych, a pięć było głupich. Dosłownie, wprost. Tak przez wieki nazywano te panny. Dzisiaj pewnie nie narażając się, używa się delikatniejszego współczesnego języka. Autor wejścia na portalu w Chartres, kościoła znanego, słynnego, słynnej katedry, umieścił właśnie te panny. Nadał im właśnie taki, trzeba by było przeprosić dzisiaj za słowo, głupkowaty wygląd. Tym pannom dzisiaj mówimy nieroztropnym, głupkowaty wygląd. Natomiast te pozostałe panny miały w zamyśle autora mądry wyraz twarzy, przekonujący, mądry, zachęcający. I mówi nam autor, że te mądre panny oprócz lamp wzięły też ze sobą oliwy. Do tych lamp, gdyby zabrakło w lampach. Natomiast nieroztropne zabrały lampy, ale nie zaopatrzyły je w oliwę. Oblubieniec się spóźniał, one posnęły, aż wreszcie rozległo się wołanie: oblubieniec nadchodzi, wyjdźmy na spotkanie. I cóż, nie wyjdziemy, ponieważ nie mamy lamp. Nie tylko nie wyjdziemy, ale też nie wejdziemy wraz z oblubieńcem, gdy drzwi zostaną zamknięte. I mówi autor: czuwajcie więc, bo nie wiecie, nie znacie dnia ani godziny, w której oblubieniec przyjdzie. Dobrze wiemy, że chodzi to o Chrystusa, który ma przyjść w momencie, którego my nie znamy. I jeżeli jesteśmy przygotowani, czyli mamy lampy, mamy oliwę, wejdziemy z Nim. Jeśli nie będziemy przygotowani, w domyśle przez nasze życie, przez naszą wiarę, przez życie łaską, przez zachowanie Bożych praw, przykazań, pozostajemy poza szczęśliwością z Nim. Czuwajcie więc. Ojciec Święty Jan Paweł II tak zachęcał nas często do tego czuwania. Tłumaczył nam, co to znaczy czuwać. To znaczy ciągle być w czujności i ciągle myśleć, aby czegoś nie stracić, aby się nie narazić na coś, aby nie narazić się nawet na krzywdę, aby nie roztrwonić tego, co jest dobrem. Rozumiemy, co znaczy czuwający żołnierz, rozumiemy, co znaczy czuwający wartownik i też rozumiemy, co znaczy czuwający człowiek, mądry człowiek, czuwający nad swoim życiem. Ojciec Święty Benedykt XVI podczas ostatniej pielgrzymki do swojej ojczyzny powiedział w Bundestagu do zgromadzonych tam reprezentantów narodu niemieckiego o mądrości i tworzenia mądrych praw. Powołał się na mądrość Salomona. Kiedy Salomon nie prosił Boga ani o bogactwo, ani o urodę, ani o powodzenie, ale prosił o mądrość rozstrzygania. Najmilsi, tę mądrość dzisiaj winniśmy i my sobie odtworzyć. Czuwanie w mądrości, czuwanie nad naszą rodziną, nad wspólnotą, mądre wychowywanie dzieci, mądre kształcenie dzieci w szkołach, na uczelniach, uniwersytetach, mądra praca, mądre staranie się o rodzinny dom, mądre staranie się też o własną ojczyznę, która jest wspólnotą danego narodu. I powstaje dzisiaj pytanie, czy my rzeczywiście potrafimy mądrze czuwać i mądrze się starać. Znany w Niemczech kaznodzieja Jan Pepich poprosił burmistrza miasta Hamburga, aby mógł wygłosić kazanie w mieście. Zgodził się burmistrz, przygotowano nagłośnienie, przygotowano platformę, na której kaznodzieja miał głosić słowo. Ponieważ był znanym kaznodzieją, wielu ludzi przyszło, a nawet ci, którzy przechodzili obok, z konieczności wsłuchiwali się w słowa, które Jan mówił. Pozwolił mu burmistrz na 10 minut. Kiedy kaznodzieja kończył swoje kazanie, odezwały się syreny, a wielki, silny głos przez megafony komisarza policji ostrzegł: kaznodziejo, twój czas minął, zejdź z platformy. Mądry kaznodzieja, zanim zszedł platformy, zdołał powiedzieć jeszcze jedno zdanie: mój czas minął, ale pamiętaj, że kiedyś zagrzmi trąba na ostatecznym sądzie i tobie powie: Janie, Anno, Mario, twój czas minął. I co wtedy? Bracia i siostry, spróbujmy dzisiaj wyciągnąć wnioski dla siebie. Spróbujmy mądrze może podjąć jakieś postanowienia. Spróbujmy mądrze przemyśleć swoją postawę religijną, swoją wiarę, swoje życie, swoje uczynki w relacji do rodziny, do wspólnoty, do parafii, do ojczyzny, bo kiedyś minie twój czas. I co wtedy? Amen.